pamiętam doskonale, tak jakby to było wczoraj, jak przed 4 laty, dokładnie w 4. niedzielę Adwentu, mówiłem z tej ambony homilię, w której odwoływałem się do naszych życzeń, które najczęściej sobie składamy na święta, gdzie mówimy, życzę Ci spokojnych świąt. Ale jak się patrzy na tę scenę zwiastowania, na Boże Narodzenie, to tam żadnego spokoju nie ma. Wręcz przeciwnie. Kiedy Bóg wszedł w życie Maryi i Józefa, to tam się zaczęło dziać. To można powiedzieć, że na głowie to ich życie stanęło. Wszystko zostało przewrócone. I mówiłem wtedy, że trzeba czekać na takie wejście Pana Boga w nasze życie, żeby się jakieś wielkie rzeczy wydarzyły w te święta. I często mamy takie oczekiwania, że coś się w te święta zmieni. Że Pan Bóg rozwiąże nasze problemy. Że może już nie wrócę do grzechu. Ale dzisiaj po tych 4 latach widzę, że to kazanie potrzebuje dopowiedzenia. Potrzebuje drugiej części. Bo bardzo często po świętach przychodzili do mnie różni ludzie i mówili: ja bardzo czekałem, żeby Pan Bóg zadziałał w moim życiu. Bardzo na to liczyłem, żeby coś wielkiego się wydarzyło i nic się nie stało. I w moim życiu nie było takiej zmiany. I w moim życiu nic nie stanęło na głowie. I było właśnie tak spokojnie. W przeciwieństwie do tego, na co czekałem. To dlaczego nic się nie stało? Dlaczego Pan Bóg nie okazał tej mocy? Dlaczego w moim życiu nie zainterweniował tak jak w życiu Maryi i Józefa? I dzisiaj będzie ta druga część. Spróbujemy popatrzeć na Maryję, na tę scenę zwiastowania i zobaczyć, co Pan Bóg znalazł w Maryi takiego, że mógł w niej dokonać tych wielkich rzeczy. Że mógł wejść w jej życie i mogła tam nastąpić taka wielka zmiana. Zaczniemy trochę od pewnej zabawy filologicznej, ale ona będzie konieczna dla pokazania tego, jak ważny jest jeden element w życiu Maryi i także w naszym życiu. Pierwsze słowa, które anioł powiedział do Maryi, jak się z nią spotkał, to było: bądź pozdrowiona, czy można lepiej powiedzieć, przetłumaczyć: raduj się, pełna łaski. W języku greckim, oryginalnym Ewangelii, chaire kecharitomene. To słowo kecharitomene jest absolutnie kluczowe dla zrozumienia, co Pan Bóg zobaczył w Maryi takiego, że się nią zafascynował. Że chciał, żeby ona była matką Jego Syna. My tłumaczymy najczęściej jako pełna łaski to wyrażenie. Ale zobaczcie, że w języku polskim to są 2 słowa. Pełna łaski. W języku greckim to jest 1 słowo kecharitomene. Ale jest to takie słowo, które wymyślił święty Łukasz na potrzeby tej Ewangelii. Ponieważ w innych miejscach Ewangelii jest mowa o tym, że ktoś jest pełen łaski, ale w języku greckim też wtedy jest to wyrażone 2 słowami. Pleres charitos. A nie 1. Ale tak jakby święty Łukasz chciał pokazać, że to nie jest tylko określenie Maryi, powiedzenie o jakiejś jej cesze, tylko że to jest jej imię własne. Tak jak my mówimy w modlitwie: zdrowaś Maryjo, bądź pozdrowiona kecharitomene. Jakby to było jej imię własne, coś co określa jej najgłębszą tożsamość. Na ten cel potrzebował użyć tylko 1 słowa, które stworzył z 2 innych. Mało tego, ten imiesłów bierny jest właśnie wyrażony w stronie biernej, pasywu. To oznacza, że to, co Pan Bóg zobaczył w Maryi, to nie jest efekt jej własnej pracy, tylko to jest dar, którym została obdarowana przez kogoś innego. Więc lepiej byłoby przetłumaczyć nie pełna łaski, tylko wypełniona łaską. Bo to Bóg w niej to uczynił. To On ją wypełnił łaską. Była inna osoba, która to w niej zrobiła. Ten imiesłów pochodzi od czasownika charito, a w języku greckim wszystkie czasowniki zakończone właśnie na to, na takie wyrażenie, to, oznaczają, to są takie czasowniki sprawcze, czyli wyrażają taką czynność, w której druga osoba robi coś względem innej osoby i ta osoba przeżywa jakąś zmianę wewnętrzną. Dokonuje się jakaś radykalna zmiana w tej osobie. Więc ten czasownik charito oznacza przemienić przez łaskę, być przemienionym przez łaskę. Oznacza czynić kogoś wdzięcznym, czy pełnym wdzięku, albo właśnie kogoś wypełnić łaską, to znów wskazuje na to działanie Pana Boga, który działa na Maryję swoją łaską i On ją wypełnia łaską, tak że w niej się dokonuje jakaś zmiana. I ostatnia rzecz, która jest w tym imię-słowie, że ten imię-słów jest wyrażony w czasie perfektnym. Jak ktoś umie język angielski, to wie, że czas perfektum to jest taki czas przeszły, który wyraża czynność już zakończoną, ale której skutek trwa do dzisiaj. Więc chodzi o to, że to było takie działanie Pana Boga w Maryi, które się dokonało w przeszłości. On ją wtedy wypełnił łaską, przemienił i teraz ta łaska w niej trwa. I anioł przychodzi do niej pełnej łaski. To jest biblijny argument, taki najmocniejszy za niepokalanym poczęciem Maryi. Tym, że Pan Bóg ją przygotował do tego, żeby była matką Jego Syna. Uwolnił ją od konsekwencji grzechu pierworodnego, od samego grzechu pierworodnego. Ale dla nas i na potrzeby tej komunii najważniejsze jest to, że Maryja była pełna łaski, zanim przyszedł do niej anioł. To nie było tak, że anioł do niej przyszedł i wtedy została wypełniona łaską. Ona już była pełna łaski. To znaczy, że to anioł przyszedł ze względu na to, że ona była pełna łaski. Pan Bóg w niej mógł zadziałać dlatego, że zobaczył w niej osobę, która pielęgnuje w sobie tę łaskę, którą została obdarowana. Jak tu jesteśmy w Kościele, praktycznie wszyscy, czy prawie wszyscy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej. Przed Bożym Narodzeniem, przed świętami idziemy do spowiedzi. Jak chcesz, żeby Pan Bóg zadziałał w tobie, żeby dokonał wielkich rzeczy w te święta, to pielęgnuj tę łaskę. Pan Bóg przyjdzie ze względu na to, że jesteś w stanie łaski. My byśmy często chcieli tak, żeby Pan Bóg zadziałał, to jak zadziała, to ja wtedy się nawrócę i będę żył w łasce. Pielęgnuj stan łaski, to Pan Bóg będzie w tobie działał. Ale nie tylko pielęgnuj go przez święta, przez te 2-3 dni, tydzień. A potem no już trudno. Następne święta będą za 1,5 miesiąca. Do Wielkanocy jeszcze względnie blisko. Ale po Wielkanocy, no to 8 miesięcy czekam na następną spowiedź. Bo tyle jest do Bożego Narodzenia. Pielęgnuj stan łaski w każdym tygodniu. Jak już nie możesz iść do komunii, to nie czekaj na następne święto, tylko od razu idź do spowiedzi. Żebyś znów był wypełniony łaską. Bo tylko wtedy Pan Bóg będzie mógł działać w twoim życiu. Tylko wtedy będziesz mógł doświadczać wielkich dzieł Pana Boga. Jak On przy spotkaniu z tobą będzie spotykał w tobie łaskę, którą cię wcześniej wypełnił. Zobaczcie, że my mówimy, jakie to piękne. Maryja nosiła w swoim łonie Jezusa. Zachwycamy się tym. Ale my mamy to samo, kiedy przyjmujemy komunię. Naprawdę nosimy Jezusa w sobie. Tego samego Jezusa, którego nosiła Maryja w swoim łonie. Możemy Go nosić cały czas. Nie przez tydzień, nie przez kilka dni. Cały rok, tydzień w tydzień. Pierwsza rzecz to pielęgnowanie łaski, którą mnie Bóg obdarzył. A potem anioł jej mówi, że znalazłaś łaskę w oczach Boga, dlatego poczniesz Syna Bożego. To wyrażenie znalazłaś łaskę w oczach Boga to jest wyrażenie bardzo charakterystyczne dla Starego Testamentu. Tam jest przynajmniej kilka postaci, które znalazły łaskę w oczach Pana Boga i potem w ich życiu wydarzyło się coś niezwykłego. Wielkie Boże działanie. Pierwszą taką osobą był Noe, księdze Rodzaju. Ten, który budował Arkę. Znalazł łaskę w oczach Boga i dlatego on i jego rodzina zostały uratowani od potopu. Ale Pismo Święte mówi o nim, że on był przyjacielem Boga. Znalazł łaskę w oczach Boga, bo się z nim przyjaźnił. Ale jest w nim też jeszcze coś jednego niezwykłego. Coś, co też odnajdziemy w Maryi. Noe był gotowy zaryzykować własną opinię. Dobre zdanie innych ludzi na swój temat. Nie przejmował się tym, co inni o nim myślą i co o nim mówią. Ważne było dla niego tylko to, co mówi Pan Bóg. Bo jak on zaczął budować na środku suchego lądu wielki statek i mówi, że tutaj kiedyś będzie wszystko zalane wodą i on sobie tym statkiem będzie pływał, to wszyscy na niego patrzyli jak na idiotę. Jak na człowieka, który zwariował. Pukali się po głowie i mówi: biedny stary Noa, odbiło facetowi. Na środku miasta budować wielki statek. Zobaczcie, to samo było z Maryją, czy mogło być z Maryją. Gdyby się wszyscy dowiedzieli, że Maryja poczęła dziecko bez udziału Józefa, to by wszyscy ją wytykali palcami i traktowali ją jako cudzołożnicę. Straciłaby całkowicie dobrą opinię w świecie. Ale ona była gotowa stracić dobrą opinię, bo ważne było tylko to, co mówi Pan Bóg. Jak chcesz doświadczyć Bożego działania w swoim życiu, to bądź gotowy na to, że inni cię wytkną palcami, że inni może cię wyśmieją, że będą patrzyli na ciebie jak dziwaka. Ważne jest to, co Bóg o tobie myśli i jak Bóg na ciebie patrzy. Drugą osobą, która znalazła łaskę w oczach Boga, był Abraham. On znalazł łaskę w oczach Boga i Bóg przyjął jego gościnę. Ale w Abrahamie była zgoda na to, żeby zostawić wszystko, co miał wcześniej. Zostawić swoje życie i pójść całkowicie za Panem Bogiem. Pójść do nieznanej krainy. Czekać wiele długich lat na to, żeby obietnice Boże się spełniały. Tak jak Maryja była gotowa zostawić swoje plany i marzenia, które miała. Przecież ona miała cudowne marzenia na życie z Józefem. Może sobie planowała, ile to dzieci urodzi Józefowi. Jakim będą pięknym małżeństwem. Ale wszedł Pan Bóg w jej życie i zostawiła wszystkie te plany. Zostawiła to, co było za nią. Piękne plany. Tu nie chodzi o grzech. Ona zostawiła piękne plany. Bo Pan Bóg miał dla niej coś innego przygotowane. Jak chcesz, żeby Pan Bóg wszedł w twoje życie i zrobił coś pięknego, to czasami musisz być gotowy na to, żeby zostawić nawet piękne plany i marzenia, które miałeś wcześniej. Zostawić swoje wyobrażenia. Zostawić to, co masz. Bo Pan Bóg ma dla ciebie coś innego przygotowane. My często chcemy zmiany, ale nie jesteśmy gotowi zostawić to, co mamy. Chcemy zostawić to dla takiego zabezpieczenia. Panie Boże, zrób coś wielkiego, ale tak dla zabezpieczenia to ja sobie to zostawię, co było. Żeby nie okazało się, że się rozczaruję. Tu trzeba iść na całość. Chcesz, żeby Bóg coś zmienił, to bądź gotowy zostawić to, co było wcześniej. I trzecią osobą, do której się odwołam, jest Mojżesz. On również znalazł łaskę w oczach Pana. I dzięki temu potem wyprowadził Izraela z niewoli egipskiej. Ale o Mojżeszu Pismo Święte mówi, że był najpokorniejszym człowiekiem na ziemi. Dlatego znalazł łaskę w oczach Pana Boga, bo Bóg kocha pokorę. I Maryja potem o sobie powie: oto ja, służebnica Pańska. Tamto greckie wyrażenie dule można przetłumaczyć nawet lepiej jako niewolnica. Oto ja, niewolnica Pańska. Potem powie w hymnie Magnifikat: wejrzał Bóg na uniżenie swojej niewolnicy. Zobaczcie, że Maryja nagle dostaje wiadomość z kosmosu, byśmy powiedzieli, wiadomość, która wywraca życie. Będziesz matką Boga. I ona powinna wtedy, tak po ludzku myśląc, powinna się zająć sobą, myśleć o sobie, co to się dzieje, próbować to zrozumieć, zamknąć się w pokoju i rozważać to. A ona mówi: nie, jest Elżbieta, starsza kobieta, ona teraz w ciąży, potrzebuje pomocy. Panie Boże, cudnie, że jestem matką Twojego Syna, ale wiesz, teraz trzeba robić miłość, nie ma co się zajmować mną, teraz trzeba biec tam do Ain Karim i kochać Elżbietę, pomóc jej służyć. Maryja, która w ogóle nie skupia się na sobie, nie zajmuje się sobą, tylko myśli o innym. Jak chcesz, żeby w te święta Bożego Narodzenia Bóg zrobił coś wielkiego w tobie, to nie skupiaj się na sobie, na swoich pragnieniach, oczekiwaniach, na tym, co to Pan Bóg ma zrobić w tobie. On wie, co ma zrobić. Ty się zajmij kochaniem innym, służeniem innym. Bądź cały dla innych, dla tych, których masz koło siebie. Przeżyj te święta, będąc dla innych. A wtedy ty będziesz najbardziej obdarowany. Bo Bóg kocha pokornie. Kocha pokorę. Wtedy może wejść w życie takiego człowieka i dokonać niesamowitych rzeczy. Pan Bóg naprawdę ma dla nas przygotowane wielkie rzeczy na te święta. Ale jeżeli chcesz to doświadczyć, to musi Pan Bóg w tobie znaleźć to, co znalazł w Maryi. Przede wszystkim musi w tobie znaleźć łaskę. Bądź pełen łaski w te święta. Serca każdemu z was życzę, bądźcie wypełnieni łaską. Amen.